chciałem wyjaśnić słuchaczom internetu, że po raz drugi w niedzielę przeczytamy te same czytania na 11 niedzielę roku Łukasza i to pełnie uzupełnie zilustruje pewnymi faktami powagę tych czytań tego słowa. Na przykładzie króla Dawida Bóg nam chce powiedzieć, że urok króla Dawida w przeciwieństwie do Izraela, do którego przyjdzie kiedyś prawdziwy Dawid, Syn Boży, który stanie się człowiekiem, zabraknie postawy Dawida, bo nowy Dawid, Jezus, przyjdzie powiedzieć prawdę, ale nie po to, żeby potępić. Przyjdzie powiedzieć prawdę, żeby objawić bezgraniczne miłosierdzie. I wtedy niestety grzesznicy do zła dodadzą obłudę, perezeizm. Ale to jest na przykładzie tego narodu, o każdym narodzie i o każdym człowieku, bo dopiero wtedy, kiedy w nas zamieszka Bóg w naszych umysłach, naszej woli, dopiero wtedy możemy liczyć na to, że nie ma w nas grzechu. Dlatego pierwsza prośba objawienia Bożego polega na tym, żebyśmy nie bronili się przed odsłonięciem w nas zła, bo to Boże odsłanianie nie jest po to, żeby odrzucić. To Boże odsłanianie jest po to, żeby zdjąć pewien typ cierpienia, ciężaru, żeby w to miejsce weszła miłość Ojca. Jeżeli jest nieznajomość Pisma Świętego i nie mamy w sobie pędu w światło Ksiąg Świętych, to znaczy, że jakoś swego życia bronimy. Wiemy, że nie jesteśmy w porządku, ale też nie mamy w sobie pragnienia, żeby to, co przesłania w nas, żeby to, co sprawia, iż na ziemi, będąc, nie jesteśmy znakiem Boga dla innych, że to nie jest takim problemem dla nas, a jest problemem i bólem dla Boga Ojca. Bo zamiast oni patrząc na nasze czyny, chwalić Ojca, w zasadzie mają za złe, krytykują nas i to boli Ojca. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów prosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swojej głowy wycierać. Potem całowała jego stopy, namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie w duszy. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna, jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. Jezus mu rzekł: słusznie się sądził. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała moje stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku. A ona: odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej więc rzekł: twoje grzechy są ci odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: cóż on jest, że nawet grzechy odpuszcza, a Jezus rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Nie będę powtarzał tego, co wczoraj w sobotę powiedziałem, jak to praktykuję od pewnego czasu, że uprzedzam niedzielę na internecie komentując czytania niedzielne. Dziś jedynie, jak powiedziałem, chciałbym dopełnić. Chciałbym dopełnić poprzez ilustrację pewnych faktów, które na mnie w moim życiu zrobiły wielkie wrażenie. Poświęceniach dano mi do pracy tuż w pasercu akademickim na Kulu. W czasie wakacji miałem dyżur w kościele akademickim i w pewnym momencie na posiłkach pojawiła się grupa młodych Niemców w wieku mniej więcej między 20 a 30 rokiem życia, młodych jeszcze, i chłopców, i dziewcząt, grupa mniej więcej 10 osób. Bardzo skromni, wycieszeni, zapytałem siostry zakonnej, która nam usługiwała do stołu, co to za jedni, a to są Niemcy, Niemcy, chrześcijanie, spod znaku pokuty. Oni przyjechali tutaj, żeby pracować w majdanku, żeby bielić ścieżki, porządkować, wyrywać chwasty, upiększać ten majdanek i modlić się jednocześnie, trwać na modlitwie, czyli wynagradzać i Żydom, i tym wszystkim, którzy cierpieli z powodu ich narodu, który symbolem narodu. Mieli dojmującą potrzebę ekspiacji, pokuty, przyznania się do winy. To, co ich bolało, to to, że do tych wielkich zbrodni naród niemiecki po zakończeniu wojny nie dodał znaku pokuty, to znaczy nie powiedzieli narodom przepraszamy, zawiniliśmy. Przyjęli warunki pokoju, ale nie było duchowego znaku pokuty. Oni przyszli, żeby swoją obecnością mówić narodom wszystkim w imieniu swego całego narodu. Przepraszamy, my rozumiemy zbrodnie, przyznajemy się do tych zbrodni. Muszę powiedzieć, że na mnie robili przepiękne wrażenie. Nie widziałem tak pięknych ludzi w rodzinie ludzkiej jak oni. Skromni, wycieszeni, mili, sympatyczni, za wszystko dziękowali, uśmiechali się. Byli piękni, piękni wyjątkową pięknością. Właśnie mieli tę urodę króla Dawida. I tej urody brakuje narodom, które się nawzajem krzywdzą w historii. Jakoś tam się godzą, ale coś w nich jest takiego, co mieli w sobie ci chrześcijanie spod znaku pokuty. O tę urodę upomina się dzisiejsze pierwsze i drugie czytanie. Będziesz piękny, tak jak Maria Magdalena, bo to o niej mowa. Jezus spór rozstrzygnął w poemacie Boga człowieka, powiedział, kto to był, że to ona od pewnego czasu zakwapiona śledziła go, ukrywała się, ale słuchała. A w tym czasie, jak wiemy, jej brat Łazarz cierpiał, wypraszał łaskę na wrócenie. Wchłaniała miłość, chciałby się powiedzieć, że na jej przykładzie Jezus pokazuje, że zło się leczy jedne. Zło się leczy dobra i tylko dobra. Grupa faryzeuszów, która zaprosiła Jezusa na posiłek, nie miała dobrych intencji, nie otaczała go szacunkiem, tylko jak wiemy z rozdziału 15 Ewangelii Łukasza, już nie tylko, że przemrali, ale chcieli go upomnieć, przywołać do porządku. Złym ludziom należy się pogarda. I taką pogardę oni manifestowali w stosunku do złych. Jezus przyszedł nas wszystkich pouczyć na ich przykładzie. Zła nie leczy się złem. Zło leczy się dobrem, miłością. I tak jest Ojciec. Ojciec jest jak słońce, które daje życie i tym terenom, które są skute zimą, lodem. Słońce pokonuje lód, zmarzlinę, pojawia się ciepło, życie. Im więcej gdzieś zła, tym więcej w nas musi być słońca. Czyli bezinteresownej miłości. Bezinteresownej. Ważne słowo. Bo jeżeli my jesteśmy dobrzy zawsze interesowni. O, i jeszcze nie mogłem zmienić. O, i jeszcze nie mogłem zmienić. O, i jeszcze jestem bezsilny. Panie, zrób coś. A Jezus mówi, miej mnie miłość Ojca w sobie, bądź bezinteresowny. Źródłem dobra tak długo, dopóki jest człowiek, to jest interesowny. A jak zaczyna w pewnym momencie źródłem dobra być zmartwychwstały Chrystus, to wtedy już stać nas bezinteresowność. I nie ma cichej presji w myśleniu, w emanacji na drugą osobę. I wtedy ona ma szansę, że ten lud w tej osobie się stopi i pojawi się życie. To w zasadzie chciałem jako dopełnienie powiedzieć, że Jezus oddziaływał na razem z jej bratem, który o tym oczywiście nie wiedział, taką miłością bezinteresowną, nieuwarunkowaną. A wielkość Marii Magdaleny polegała na tym, że wchłaniała miłość, ciepło, życie, dobro, inną miłość. Wchłaniała w ukryciu, ale jak się dowiedziała, że Jezus został poproszony przez swoich wrogów, żeby go uporządkować, przywołać do porządku, wyznała publicznie. Nie trzeba go porządkować. Trzeba go naśladować. On mnie przemienił. Pogarda nie zmienia. Pogarda złych, niechętnie. W stosunku do złych nie zmienia. Tylko wtedy, kiedy nas zamieszka Ojciec przez zmartwychwstałego Chrystusa i kiedy zaczniemy żyć na tym świecie bezinteresowo, bez sobą reprezentujemy, bezwarunkową, niczym nieugorunkowaną miłość. Nie oczekujemy, tym samym nie wybieramy presji. A zatem dwie myśli, dwa dopomnienia. Nie tylko w ludziach są piękni ludzie z odznaku pokuty, ale w sercu Boga Jezusa. Jeśli wolno jeszcze dodać, to pamiętam też z czasów królowskich przyjazd ojca Ranera z referatem na tydzień, nie wiem jak to się nazywało, ten tydzień taki duszpasterski. Ojciec Raner był zaproszony, żeby powiedział na problem, który postawił w kościele, że byłoby dobrze na Eucharystię stworzyć nowe kredo, bo to kredo jest dogmatycznym kredem, które nic nam nie daje, nie rozgrzewa nam serca. I on zaproponował zainicjować próby stworzenia takiego kredo, które by rozgrzewało człowieka. I istotnie podjęto takie próby, ale te próby przerosły ludzi. To jest za długie. Ale ostatecznie Pax wydał to wszystko w formie książeczki, którą kiedyś miałem. Takie syntezy. Myślę, że może kiedyś da Duch Święty da takie kredo na Eucharystię, które będzie rozgrzewać ludzkie serca. Po tym jego referacie ludzie wstali, bo pięknie mówił, jak prorok mówił, wstali i zaczęli mu bić brawo. To brawo się zamieniło w owację, a on się popłakał. Publicznie mężczyzna zaczął. I pęk. I przestał mówić po niemiecku. Ksiądz biskup Mosor, a wtedy adiunkt na teologii, tłumaczył go. To zaczął mówić spontanicznie po łacinie. No, na szczęście rozumiałem po łacinie. i znowu mówił 15 do 20 minut jak prorok. Powiedział tak, że tak ciepłe, życzliwe przyjęcie jego jako Niemca tu na Kuru, w narodzie, który Niemcy wyjątkowo zdeptali, skrzywdzili, na to nie liczył. Liczył na jakieś afronty, przykrości. Już w sercu miał przebaczenie. A to, co go spotkało, to sprawiło, że popłakał się mój, popłakałem się. Nie mogłem tego sobie zbawić. Taka miłość własna. I wtedy przyznał, że tuż po wyzwoleniu odpisał raz po raz prośby do episkopatu niemieckiego, żeby episkopat niemiecki przepłoszył naród polski. Czyli na wiele lat przed tym listem episkopatu Polski w związku z Soborem tą inicjatywą mieli wyjść Niemcy. Ale niestety milczeli. I mówi, to jest mój wielki ból, wielki zawód. Kardynał Defner wtedy przewodził episkopatowi niemieckiemu. I pamiętam, jak oni napisali w odpowiedzi takie zimne, zdawkowe, wyszukane, no że im się też satysfakcja należy jakaś, bo trochę zostali ograbieni ze dawniej zdobytych ziem. I Ranner nie tyle mnie zauroczył postawieniem problemu, tylko swoim głębią swego chrześcijaństwa, że on całe życie jako teolog miał sobie te zadanie, dlaczego mój naród nie przeprosił narodu i polskiego i wszystkich innych narodów, które skrzywdził. Że nie chodzi o satysfakcję materialną, bo ona jest nieodwracalna. Natomiast chodzi o to, czy w nas pracuje Krzyż Chrystus. Czy w nas pracuje Krzyż Chrystus. Żeby powiedzieć, nie było w nas Chrystusa, popełniliśmy zbrodnię, wróćmy do Chrystusa. To mówię w związku z tym pierwszym czytaniem, jak jest piękny człowiek, którego stać na to, żeby stanąć w prawdzie. I że dekalog obowiązuje całe narody. I że powinny się spowiadać przed sobą całe narody. Nie tylko poszczególni ludzie, ale całe narody. Jako, że Apokalipsa mówi, narody są dziełem Ducha Świętego. Moim dziełem. Państwa są dziełem ludzkim, na ogół dziełem szatana. I dlatego ja mam taki dystans w stosunku do polityków i rządu, jako chrześcijanin. Bo wiem, jak jeszcze Jezus Krzyża Chwalebnego w sobie ma Bóg. Oby stać nas było na to, żeby, jak powiedział Adam Mickiewicz, nie na Golgocie, ale w myślach, w poglądach, w sercu postawić krzyż. Jakby świat był uproszczony, więcej mi nie wolno mówić, zabroniono mi, co publicznie wam wyznaję,